To jest Radio Szczecin.
Audycja zawiera lokowanie produktu.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Okej, okay, no i tutaj właściwie powinienem przynieść rekwizyt, tak ładnie, długopisem, wiesz, zamarkować, że wykreślam oficjalnie z listy wszystkie zaległości, jakie mieliśmy tegoroczne, w sensie zeszłoroczne. Już nic nie mamy na tej liście, którą mieliśmy całkiem sążnisto w pewnym momencie.
A, mówisz o grach, które czekały na recenzję.
Przygnieceni po prostu tym, co na bieżąco wychodziło, no po prostu nie wyrobiliśmy się w roku 22, a przede wszystkim nie wyrobił się
Michał Król
i Andrzej Kutys.
Ale ja się wyrobiłem.
Okej, i jeszcze Jarek Gowin. Znaczy, wyrobiłem. No wiadomo jak jest. No, ty pomogłeś mi teraz z Blacktail, bo rozmawialiśmy o tej grze.
Tak, bo Andrzej miał zrecenzować, ale nie będę komentował, to zrobiłem to ja.
Ale nie, możesz komentować, po prostu mi ta gra nie podeszła. Z kolei rozmawialiśmy, że tobie się bardzo podoba, więc stwierdziliśmy po prostu, no, że niech będzie recenzja do osoby, której się gra podoba, a nie do osoby,
która dużo w to grała i ma argumenty. Tak.
Tak, tak. No ja bym też, wiesz, grał, jakbym musiał, to bym grał, ale dzięki tobie nie musiałem, a mi się nie chciało. No a za to mi się chciało, widzisz, ty zrobiłeś Blacktail, a dzięki temu ja nadrobiłem bardzo poważną zaległość i bardzo jestem z tego zadowolony, bo Tactics Ogre Reborn, absolutny klasyk strategiczny, taktycznych RPG. To jest naprawdę rzecz bardzo fajna, która wpadła do mojego playa i jestem bardzo z tego zadowolony. Od razu też automatycznie też odhaczamy tę zaległość. Jeszcze jedna, Marvel's Midnight Suns, a tutaj myślę, że niespodzianki nie ma, bo jak superbohaterowie to Jarek Gowin. Chociaż tak się Jarek zastanawiał troszkę, czy to tak trochę nie z mobilki oni to wzięli jakąś tam ten teges, ale no posłuchajcie
porcik
tej recki.
Porcik z mobilki.
To posłuchajcie tej recki, to nie jest tak, że to jest jakaś tam kiepska produkcja, natomiast no nie najwyższa, może w ten sposób, nie najwyższej jakości. Ale dobrze, to tyle tytułem wstępu. Aktualności z branży też wam przygotowaliśmy. No i tak spędzimy sobie razem ten program w studiu Radia Szczecin. Dobrze, no to polećmy teraz może z Blacktailem oficjalnie, produkcja polska, którą Michał Król bardzo chwali. No ale człowieku, ale te strzały w kółko, nie, no błagam cię. No i no właśnie, dlatego on to recenzował, a nie ja.
Ja jestem zachwycony.
No i tego się trzymajmy.
Giermasz, recenzja.
Don't blame yourself, sister. For my fate was sealed before you even left the village. Baba may have had no hand in my demise, but she still craves my soul. You can still save us.
Zora, is that you?
Czy mitologia słowiańska może być dobrym tematem na grę? Mamy wiele udanych produkcji czerpiących garściami z zachodnich kultur, ale co z tą najbliższą naszemu sercu? Polskie studio The Parasite udowodniło, że także nasze legendy i wierzenia mają swój urok, a odpowiednio opowiedziane i zaprezentowane mogą być naprawdę interesującą treścią gry. Bo Blacktail, opowiadający historię młodej Jagi, to naprawdę udana produkcja. Magiczna, tajemnicza i zachwycająca wizualnie. Jest to pierwszoosobowa gra przygodowa z dużą dawką akcji, elementami craftingu i RPG, ale przede wszystkim z głęboką, rozbudowaną i wciągającą fabułą. Historia dotyczy znanej chyba każdemu porywającej dzieci starej wiedźmy Baby Jagi, która żyjąc w ponurych lasach była postrachem najmłodszych. Do dziś dzieciaki na podwórkach czy szkołach bawią się w zabawę raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy. Jestem z pokolenia, które na wesoło było straszone, bo przyjdzie Baba Jaga i cię zje. Choć znaczenie tego wierzenia poznałem lata później. Jest to idealna postać i historia do umiejscowienia w grze, a to przecież nie jedyna jej obecność w popkulturze. Postać Baby Jagi została wykorzystana w fabularnym dodatku do gry Rise of the Tomb Raider, pojawia się też w komiksach serii Hellboy czy znanym filmie akcji John Wick, gdzie główny bohater jest nazywany Baby Jagą w kręgu rosyjskiej mafii, właśnie ze względu na strach, który wywołuje wśród przestępców. Bohaterką Blacktail jest żyjąca we wczesnym średniowieczu Jaga, która mimo zaledwie 16 lat przeszła w życiu wiele traumatycznych chwil. Zaginięcie siostry i innych dzieci, oskarżenie o czary i finalnie wygnanie z wioski to dopiero początek naszej przygody. Protagonistka ukrywa się w lesie, gdzie demony przeszłości powracają ze zdwojoną siłą. Odzywa się wewnętrzny głos, a Jaga postanawia rozwikłać tajemnicę Baby Jagi i odzyskać własne wspomnienia. Od samego początku to gracz decyduje, czy chce postępować dobrze, opiekować się zwierzętami i chronić las, czy wręcz przeciwnie, przejść na ciemną stronę mocy. Co ważne, ma to znaczenie w grze, jak postrzegana jest bohaterka i jakie możliwości to daje. Można karmić jeże i pomagać zagubionej larwie, a można też mordować patyczaki i pomagać królowej mrówce w opanowaniu świata. Te decyzje, mimo że drobne, mają znaczenie nie tylko dla historii, ale także dla drzewka rozwoju postaci.
The hut, the masks, the idols. They're means to a greater end. But you, you gotta walk the road.
You're a mask to hide the face of a murderer. Help me avoid justice.
Świat Blacktail jest ogromny i oferuje wiele ciekawych miejscówek. Skąpane słońcem polany, mroczny las, niebezpieczne góry, magiczny odwrócony most, jest też skuty lodem zamek, pole pszenicy, wymarły kanion, rozgadane grzyby i nieme kamienie. Atrakcji jest tu bez liku. Plusem i minusem zarazem jest możliwość dotarcia do praktycznie każdej lokacji już na początkowym etapie gry. A to, że nie jesteś gotowy czy nie masz odpowiedniej broni, to inna para mioteł. Właśnie, uzbrojenie. Jaga doskonale włada łukiem i magią, ale to głównie pierwsza broń będzie podstawowym orężem graczy przez większość zabawy. Trzeba tylko znaleźć pióra i drewno, by stworzyć strzały. Wielokrotnie miałem sytuację, że amunicja się kończyła i trzeba było uciekać, by zdobyć zasoby. Na szczęście, wraz z rozwojem postaci, liczba strzał się zwiększa, dochodzą pociski spowalniające i nasączone magią oraz cudowna miotła. Wbijając ją w ziemię, przeciwnicy na niej skupiają swoją uwagę, więc można przystąpić do szybkiej i bezpiecznej eksterminacji. Oczywiście miotła ma swoją wytrzymałość, więc trzeba być gotowym na chwilę, gdy zostanie zniszczona. Do kompletu są też przydatne eliksiry, które wielokrotnie ratowały mi życie. Ciężko jest odblokować całe drzewko rozwoju, więc łatwo nie jest. Tu trzeba być ostrożnym i na samym początku gry ginąłem notorycznie. Problemem są punkty zapisu, no bo nie ma ich za wiele i ginąc traci się cały postęp. Irytuje to, zwłaszcza w momencie, gdy dając się ponieść grze spędzi się trochę czasu odkrywając mapę i zbierając przydatne rzeczy, po czym ginie się od włóczni małego pseudokrasnala. Jak już o krasnalach mowa, to rachmany atakujące grupą są już problemem. Jaga nie jest potężną wojowniczką, więc trzeba sprytu i celności, by każda strzał trafiła w cel. Na szczęście jest na przykład umiejętność rażenia obszarowego, która jednak nie pomaga w starciach z wielkimi gnolami. Pół biedy, jak trafi się taki, co atakuje wręcz czy rzuca głazami, bo są też takie, co parają się magią, mają tarcze, teleportują się czy wzywają stado rachmanów. No łatwo nie jest, zwłaszcza jak jest ich cała grupa. Na szczęście z pomocą przychodzi niezawodna miotła. Jest też masa drobnicy do ubicia i walki z bossami, jak na przykład wysoki jak kamienica grzyb, czy wściekle atakujące korzenie drzew. Dzieje się. Spodobał mi się system rozwoju postaci. Jest przemyślany, choć na starcie idzie się pogubić. Czyny wpływają na drzewko moralności, a znalezione rzeczy pozwalają odblokować cały wachlarz umiejętności. Niestety, nie udało mi się rozbudować wszystkiego do maksimum, mimo że w grze spędziłem blisko 20 godzin. A na drugie New Game Plus podejście na razie nie mam czasu. Czyniłem dobro, więc teraz ciągnie mnie na ciemną stronę mocy. No i najważniejsze, Blacktail jest śliczny, magiczny, malowniczy i tajemniczy. Wyjątkowa oprawa graficzna idealnie współgra z tematyką. Podzielony na krainy świat jest świetnie zaprojektowany i różnorodny. Pojawiające się gdzieniegdzie majestatyczne posągi podkreślają tajemniczość i wyglądają wspaniale. Mimo, że to gra niezależna, a w szczytowym momencie pracowało nad nią ledwie 20 osób, widać niesamowitą pracę, a jej efekt zachwyca. Do tego świetne udźwiękowienie i klimatyczna muzyka Arkadiusza Rejkowskiego. Bajka. O Babie Jadze. Blacktail mnie zachwycił. Ma swoje pomniejsze wady, jak na przykład brak permanentnego biegu czy dobrego wytłumaczenia pewnych mechanik. Przydałoby się też więcej miejsc zapisu i przeciwników lub większego wykorzystania magii. Ale przypominam, grę tworzył mały zespół. Świetna historia osadzona w mitologii słowiańskiej, wciągające zadania poboczne, sporo interesujących postaci, satysfakcjonująca walka, chatka na kurzej stopie, czarny kot gadający głosem Nergala. No mógłbym zachwycać się jeszcze długo. Dla fanów magicznych światów, tajemniczych historii i nieszablonowej oprawy graficznej, pozycja obowiązkowa. Ocena 8 na 10.
What do you really want from me?
I don't want to harm you.
Of course, we've got a job to do.
I'll find her, one way or another.
Po recenzji Blacktail, tak, wymyśliłem, że może w takim razie podzielmy ten dział aktualności na dwie części, czyli za chwilkę posłuchacie mojej recenzji Tactics Ogre Reborn, po tym będzie część druga aktualności, a teraz już czas na część pierwszą. No myślę, że zaczniemy od nagród Steama, prawda? Zaczniemy od nagród Steama.
Muszą być.
Muszą być, no bo to też jest tak, że jako owoc miłości nagrodzony został Cybermag 2077. Zastanowicie się, cóż to jest za kategoria owoc miłości? Otóż to jest taka kategoria dla tych gier, które jak wychodziły pierwotnie, to zostały schlastane za jakość techniczną, no bo Cyberpunk...
Znaczy nie, niekoniecznie, że schlastane. Tu chodzi o to, o gry, które są rozwijane, ulepszane przez bardzo długi czas.
No ale wiesz, to No Man's Sky na przykład znalazł się wśród tegorocznych nominowanych. No. To też jest gra typu schlastana, tylko ona była schlastana z kolei za to, że w momencie premiery to oferowała jedną, może dziesiątą tego, co twórcy obiecywali, tak? I sukcesywnie rozwijając No Man's Sky rzeczywiście doprowadzili do sytuacji, gdzie ten tytuł no jest tym, czym miał być od samego początku.
No ale była tam też chyba Dota, jeśli dobrze
Dota,
pamiętam.
Dota dwójka, projekt no Zomboid.
To nie jest wyszkosna. Projekt Zomboid to jest, jeśli dobrze pamiętam, we wczesnym dostępie.
I Deep Rock Galactic.
Natomiast nie mam pojęcia,
Cyberpunk 2077 no raz za walkę twórców z technicznymi ułomnościami. Oczywiście te wszystkie gadżety, to wszystko, co tam się później wydarzyło. Więc mamy, sprośćmy jeszcze inne kategorie. Oczywiście Elden Ring zwycięzca, gra roku, gra VR, Hitman 3.
No, tu smutno mi, bo tam był chyba Greenhell
VR.
VR był nominowany.
Tak, no ale się nie udało.
A w głównym grze roku chyba Dying Light 2 było nominowane.
Było Dying Light 2, no ale sam fakt, że nominowane, jeżeli chodzi o grę roku, no to okej, okay, przywołałeś Dying Light 2, Stay Human, Stray, God of War i Call of Duty, God of War Ragnarok, jak rozumiem, i Call of Duty Modern
tam
Warfare.
Tam w ogóle 9, w tym roku 9 tytułów polskich było nominowanych. No, jeszcze był Thief Simulator.
Komity styl wizualny, trochę zdziwiony jestem, że Spider-Man Miles Morales, bo to jednak było, nie było remaster, czy też wersja PC-towa gry, która już się pojawiła na konsolach, a był i Scorn, i był Cult of the Lamp, i Kena Bridge of Spirits.
Ale pamiętaj, że to gracze wybierali, więc...
Okej, najbardziej innowacyjna rozgrywka, to się ucieszysz, Stray, czyli o kotku, najlepsza gra, w której jesteś do bani, to mi się podoba ta kategoria, oczywiście Elden Ring, ale też FIFA nowa, 23.
Ale to była nominowana.
Tak, nominowana. A Total Warhammer 3, Victoria 3 i GTFO. Najlepsza gra, w której jesteś do bani. Bardzo mi się podoba ta kategoria. Gra ze znakomitą fabułą, God of War, Ragnarok zwycięzcą. A nie, poczekaj, no jak to są nagrody Steama, to jest God of War, ten poprzedni z 2018, przecież Ragnarok jest
no
na
tak.
Ja jestem po prostu taką sierotą, ale to wiecie, jeszcze ten, no, świąteczne te się odbijają, prawda?
Sałatki.
Sałatki nie jest człowiek najlepszej, że tak
albo
powiem.
Albo ryba sfermentowała.
Tak, zresztą mamy Nomen Uncharted Legacy of Thieves Collection, które pamiętasz, miałem okazję, żeby przejść jeszcze raz Uncharta i z dziką rozkoszą to zrobiłem. Dla zrelaksowania się z kolei LEGO Star Wars The Skywalker Saga i dobra, i tu już wystarczy tego. No mamy też oczywiście informację, że Elden Ring niniejszym w tym momencie może się pochwalić już 324 nagrodami Game of the Year.
I to jest bezapelacyjny
tak,
numer jeden.
Tak, God of War Ragnarok na ten moment 74.
No. Ale nie, ja mówię o historii, bo poprzednią grą, która zdobyła najwięcej...
The Last of Us Part 2,
zdaje
się, 208
a poprzednią goty. Wiedźmin 3 był.
No właśnie.
Wiedźmin 3 jest na trzecim miejscu najbardziej nagradzanych nagrodami Game of the Year grą roku.
Ale to prawda. Co roku mówimy też o targach CES, czyli Consumers Electronic Show, natomiast tutaj powiemy w kontekście Soniawki. Soniawka się pokazała, Jim Ryan konkretnie z Sony pochwalił się, że 30 milionów sztuk już całej konsoli sprzedali i że ostatni okres roku to był naprawdę świetny dla nich, bo mnóstwo sprzętu opchnęli. No, na ten moment wygląda, że PlayStation 5 idzie po jakieś rekordy, ale do tych rekordów pewnie jeszcze trochę brakuje, no 30 milionów sztuk, to zaraz będziemy zresztą mówili o Switchu, to za momencik, natomiast jeszcze mówiąc o tej konferencji, warto zwrócić uwagę i docenić, podkreślić, bo mówiliśmy o tym i dawaliśmy, że tak powiem, łapki w górę, kiedy Microsoft prezentował takie specjalne kontrolery konfigurowalne dla osób z niepełnosprawnościami.
Tak.
I Project Leonardo zaprezentowany, to Sony również taki kontroler zaprezentowało. I to jest bardzo, ale to bardzo słuszna koncepcja. No i przechodząc właśnie do wspomnianej liczby sprzedanych sztuk, oczywiście zanim PlayStation 5 pojawi się w pierwszej dziesiątce, na dziesiątym jest, no wiesz co, bo Game Boy Advance to jest 81 milionów 500, tam 11
81 milionów.
No to mamy 30, no to za 3 lata pojawiliby się w okolicach miejsca 9, bo to jest Xbox 360.
No, czyli do jedynki to ciężko będzie.
No nie, no jedynką na ten moment niepodzielnie panującą jest PlayStation 5 158.
Jakie 5?
Przy PlayStation 2, tak, ze 158,7. Później Nintendo DS 154 i mamy zmianę na miejscu trzecim, na podium, na pudło, na razie najniższy stopień podium, wskoczył Nintendo Switch, który wyprzedził Game Boya, no tam wyprzedził, tam nie wiem, z 300, czy ilość tam tysiąca egzemplarzy, ale to się będzie zwiększać, więc no kto wie...
Ile tam milionów?
118, no prawie 119. Prawie 119 milionów.
I to w 6 lat.
Tak.
Czyli średnia wychodzi 20 baniek na rok, więc w tym tempie jeszcze za 2-3 lata i mogłyby być numerem 1, nie?
To też jest fascynujące, pamiętajmy, że przecież pogoni technologiczne i takie tam różne rzeczy, a Nintendo idzie swoją drogą ze Switchem.
I jaki efekt widać.
No ale jak masz takie gry pokroju, nie wiem, Animal Crossing, masz nieśmiertelnego Mario Karta, który...
Nie, no, Pokémony,
tak.
Nie, nie, to tam każda ta gra
Zeldy.
Nintendo, to się sprzedaje w takich liczbach, że wszyscy twórcy na świecie zazdroszczą, tak?
No więc właśnie. No ale to zobaczmy też, bo mówiliśmy o Sony, mówiliśmy o Nintendo, to posłuchajmy, co tam u konkurencji spod znaku Microsoftu. Ponoć Starfield ma rozwalić wszystkim instalacje, tak twierdzą ponoć testerzy, pytani przez dziennikarzy, oczywiście anonimowo. Wiadomo, no trochę tam, wiesz, marketingu w tym musi być. Pierwsza połowa roku, to Bethesda potwierdza. Nie mamy konkretnej daty, dokładnie którego dnia Starfield zadebiutuje na rynku, ale pierwsza połowa 23 to jest jak gdyby cały czas podtrzymywane, że ten termin nie zostanie zawalony, że tak powiem.
I ona chyba, jeśli dobrze pamiętam, do Game Passa trafi.
No właśnie.
Do tego płatnego abonamentu.
No to od razu zerknijmy do Game Passa, zapowiedzi. Starfield i Redfall, no to są te takie ekskluzywy, tak samo jak Forza Motorsports, bo Minecraft Legends, no to podejrzewam, że to będzie multi. Party Animals, Stalker 2, Monster Hunter Rise. Od razu już mogę wam powiedzieć, że mamy, dzięki uprzejmości firmy PlayOn, polskiego wydawcy, mamy wersję na Xboxa. Jarek Gowin ją dostał. Ja testowałem na Switchu. Stwierdziliśmy, że może ktoś inny z naszej redakcji weźmie się za bary z wielkimi potworami i Jarek Gowin wam powie, być może w przyszłym tygodniu, jak wrażenia właśnie na dużej konsoli, dużym telewizorze. No właśnie, wspominaliśmy, że Switch nie jest najmocniejszy technicznie, więc zobaczymy, co technicznie, jak uładnią tę grę na dużej konsoli. Mamy też Monster Hunter, tak, już mówiłem, Atomic Heart, Hollow Knight nowy, Lies of P, Ark 2, Wolong, Fallen Dynasty i The Last Case of Benedict Fox, czyli polska gierka wymieniana oficjalnie w tych zapowiedziach, zawsze to
no i
miło.
Zobacz, i w ciągu roku tych mocnych, fajnych tytułów, fajnie zapowiadających się tytułów trochę mają, nie?
To
i
prawda.
To na premierę one do Game Passa trafią, to jest pamiętajmy, że to jest oczywiście usługa płatna, abonamentowa, podobno ma konkurencja, tylko że konkurencja w postaci PlayStation na przykład nie daje gier na premierę, nie?
I tu, to prawda.
I tu
prawda.
Byli przez wielu osób krytykowani, no ale to każdy ma wybór, w zależności od sprzętu, jaki ma, od zasobności portfela i tak dalej, i tak dalej.
Wiesz co, no skoro już wywołałeś Soniawkę, no to jeszcze dodajmy, że no uniwersum wspominanego już przez nas The Last of Us teraz, no tak, bo będzie film, zdaje się, czy to serial będzie na Netflixie?
Nie, no, film już jest i jest słaby podobno.
Tak?
Tak.
Aha, no to widzisz, no to wychodzą moje braki filmowe, no ale to dobrze. Serial też będzie i The Last of Us Part 1 wyjdzie na peceta, tak?
A... I serial The Last of Us właśnie wychodzi w tym miesiącu, czy już wyszedł?
No nie, no to właśnie o tym serialu ci mówię, nie o jakimś tam filmie. No to
powiedziałeś, poczekaj, bo ja zrozumiałem Uncharted, to chyba ja źle zrozumiałem w takim wypadku.
Następny, któremu się świąteczne sałatki odbijają.
Bo wyszedł Uncharted film i podobno jest słaby, a właśnie ten serial, na który wszyscy czekają fani,
The
Last of Us, ja też bardzo czekam i chcę zobaczyć.
No i przy okazji The Hollywood Reporter zapytał Neila Druckmanna, czyli jednego z szefów Naughty Doga, co tam jakieś tam jeszcze może gierki będziecie, no i Neil Druckmann nie wykluczył, czyli możemy tak wstępnie założyć, że jest to w produkcji, podobnie jak już...
Jak się gra sprzedaje pewnie w nasz stu albo więcej milionach egzemplarzy, no to...
Podobnie możemy potwierdzić już w pewnym sensie, że kolejny God of War jest produkcja, właściwie potwierdziło to takie studio Valkyrie Entertainment, to niedawno ich Soniawka tam wciągnęła, kupiła w grudzień 21, no to już trochę są, natomiast wiesz co, dali ogłoszenie o pracę. Pracujemy nad kilkoma tytułami, a z naszymi partnerami, w tym nad kolejną odsłoną God of War. Koniec cytatu.
No właśnie.
Okay, no
tylko też powiem ci, że teraz ja się z tego śmiałem, ale takie są fakty, bo gry, które w tej chwili, na przykład o tym God of War, co ty mówiłeś, to ta gra jest dedykowana PlayStation 6. No bo taka jest prawda, gry teraz powstają 4-5 więcej lat, bo to są gigantyczne produkcje. No chyba,
ale popatrz na Switcha,
chyba, że
tam który będzie przez 6 lat się sprzedaje i dalej się sprzedawać chyba, będzie, więc
chyba,
wiesz,
że 1000 osób będzie pracować na tego. Tak, bo chodzi mi o to, że docelowo ta gra może się ukazać, kiedy już PlayStation 6 będzie na rynku, tak? No bo jednak teraz cykl życia konsol nie jest taki ultra długi. Za te 5-6 lat możliwe, że już będzie kolejna generacja. No zobaczymy.
Zobaczymy. Dobra, słuchaj, to zróbmy tak, że tutaj postawimy kropkę i...
Przecinek.
Trzy kropki. Albo średnik, albo trzy kropki, trzy co tam kropki chcesz. I ja zostanę sam, opowiem wam o Tactics Ogre Reborn i po tej recenzji będziemy jeszcze mieli Marvel's Midnight Suns, oczywiście od Jarka Gowina, zapowiadane, natomiast później właśnie druga część tego przeglądu aktualności.
Giermasz. Recenzja.
No, this is our fight. We seek only peace. A world free of war and strife. This is why we fight.
The peace we fight for is one in which the Wallister can live as men.
Czy można zrobić remaster remake'a? Podchwytliwe nieco pytanie. No więc wyjaśnijmy może, że remake, to jak sama nazwa wskazuje, zrobienie gry na nowo na szkielecie oryginalnej produkcji. Tak zrobiono z tytułem pierwotnie dedykowanym Super Nintendo Entertainment System. Napisano na nową wersję ze SNES-a, czyli owym remake'iem. Bawili się z kolei posiadacze przenośnej konsoli Sony PSP, żeby wreszcie po latach na dużej konsoli pojawiła się odnowiona, zremasterowana wersja. A skoro wyjaśnienie tej nieco pokrętnej historii mamy już za sobą, to wypada przedstawić Tactics Ogre Reborn wszystkim fanom taktycznych RPG i bardzo gorąco wypada tę produkcję im polecić. Co prawda mamy tutaj japońszczyznę, no zaznaczam, bo niektórzy są uczuleni, ale w przypadku Tactics Ogre Reborn kraj pochodzenia nie powinien mieć żadnego znaczenia. Dostajecie tu bowiem, drodzy fani gatunku, prawdziwie przyjemną rozgrywkę pełną możliwości i oczywiście taktycznej głębi. Różne umiejętności postaci, kształtowanie terenu ma naturalnie wpływ na decyzje podejmowane na placu boju, czyli bez zaskoczenia klasyka gatunku. Moment, bo akurat Tactics Ogre Reborn śmiało można do owej klasyki gatunku zaliczyć. A sukcesy współcześnie tworzonych reinkarnacji, np. Triangle Strategy, dowodzą, że wciąż nie brakuje chętnych na poznawanie tych opowieści i mierzenie się z hordami wrogów. Zresztą przeczytacie opisy, jak to właśnie Triangle Strategy jest inspirowane klasykami takimi jak Tactics Ogre. No właśnie, dokładnie tak jest.
Ambition has poisoned you. It will be your downfall.
You looked a lonely lot. Thought I might join you.
Today I avenge my mother and father. Make peace with your gods, if any will have you.
Lives taken without reason.
Ugh. Wspomnieć Triangle Strategy wypada. Mogę to zrobić bez obaw, bo to gra tego samego wydawcy. Wypada także ze względu na porównanie grafiki. We współcześnie stworzonej produkcji, w pikselowym jednak stylu, mamy nowoczesny system HD 2D, żeby nadać tym kolorowym kropkom wrażenie trójwymiaru. Tactics Ogre Reborn nie wygląda aż tak dobrze, no jednak to remaster remake z PSP, jak pamiętacie. Co nie zmienia faktu, że przynajmniej dla mnie oprawa jest naprawdę schludna i w wielu momentach potrafi ucieszyć oko, a przede wszystkim, co także już wiecie, świetnie pod względem rozgrywki zaprojektowano taktyczne zmagania na planszach. Twórcy wprowadzili też szereg zmian w stosunku do produkcji na przenośne PSP, ale przyznaję, nie odpowiem na pytanie, czy postąpili słusznie w każdym przypadku. No, zwyczajnie to było moje pierwsze zetknięcie z tym klasykiem, a z punktu widzenia świeżaka wszystko mi bardzo ładnie działało i zazębiało się w mechanice. Nie można nie wspomnieć o opowiadanej przez Tactics Ogre Reborn historii, poważnej, momentami nawet przerażającej i mrocznej. Ciekawe, że inspiracje tutaj chyba także czerpali twórcy Triangle Strategy. Opowieści o możnych świata fantasy, którzy walczą o dominację, często nie przebierając w środkach. Także ty, drogi graczu, będziesz stawiany przed niejednokrotnie trudnymi moralnymi wyborami i ciężko będzie nie ubrudzić się błotem brutalnego konfliktu między szlacheckimi rodami Valister i Galgastan. Bo wspomniane decyzje podejmowane w trakcie fabuły bardzo często się będą sprowadzały do wyboru mniejszego zła. A nie będziecie mieć gwarancji, że postąpiliście słusznie. Twórcy najnowszej wersji dali tu bardzo fajną możliwość graczom. Dzięki specjalnemu systemowi będziecie mogli bez przechodzenia gry na nowo sprawdzić, co by się stało, gdyby pójść inną ścieżką historii. I nie są to tylko kosmetyczne zabiegi. Tej zawartości jest naprawdę sporo, co zdecydowanie jest atutem Tactics Ogre Reborn. Tylko pamiętajcie, w tej grze jest naprawdę dużo dialogów. No i z racji takiej, a nie innej metryki tej produkcji, śledząc opowieść, trzeba też uruchomić trochę wyobraźni, żeby sobie nieco dopowiedzieć w głowie do wydarzeń, jakie siłą rzeczy w uproszczonej formie widzimy na ekranie. Poza tym to naprawdę świetna informacja, że współcześni gracze mogą się zapoznać z odnowioną wersją tego klasyka. Jeżeli lubicie turowe RPG, a nie przypadacie za japońską szkołą, także możecie Tactics Ogre Reborn wziąć na radar. Chociażby, żeby przekonać się, dlaczego to klasyk. Dodajmy, że to klasyk, który zestarzał się z wielką godnością. Gorąco polecam fanom gatunku.
I thought you'd bring a full long gun from the world.
Nor do I deny that it was a terrible mistake. A weighty sin upon my soul.
This is war, brother. Wheel turns. People die.
There are swifter ways to go about it than soldiery. We fight to live.
Okej, po recenzji wracamy do przeglądu aktualności. Tam to po pierwsze, jak gdyby tę pierwszą część skończyliśmy informacją o ogłoszeniu o pracę, gdzie tam wysypali, że nowy God of War, to z kolei Ubisoft zatrudnia, ponoć ma...
Strzelam, Assassin's Creed nowy.
Nie, Avatar Frontiers of Pandora, ponoć...
Czyli na podstawie filmu, tak?
No tak, tylko ponoć szukają specjalisty od mikropłatności, wiesz.
Czyli mobilka, dobra, dziękuję.
Nie, mobilka, ale no wiesz, żeby było jeszcze ciekawiej, i to myślę, że już się zrobi dużo grubiej. Star Wars od Ubisoftu. Słyszałeś o tym, że będzie gierka o Star Warsach od Ubisoftu?
Nie, a to nie Electronic Arts tam no, na tym ręce
tam widzisz,
trzyma?
Tam chyba jakoś tam ta ekskluzywność chyba została nie...
Znaczy wiesz, no może się okazało, że nie wiem, EA podpisało umowę z Disneyem na jakieś tam projekty, ale nie na wyłączność, no.
Wiesz co, dyrektor kreatywny z Massive Entertainment, niejaki Julian Giffrey, opublikował w internetach taką grafikę, że Star Wars i loga właśnie Ubisoftu, Massive, Lucasfilm, no, także...
No, zobaczymy.
Ale to, słuchaj, na razie jeszcze mamy jedną grafikę, nie samą grafiką człowiek żyje, jak wiadomo, nie?
Tak, recenzja jest w Giermaszu już za 7 lat.
Tak, już...
Zapraszamy.
Co? Zapraszamy, tak. Jeżeli będziemy jeszcze siłę pady w rękach trzymać, to
będziemy,
na pewno.
A może już wtedy wejdzie, wiesz, jakieś sterowanie myślami, tak, i będziesz siedział na fotelu, tak, w jednym ręku, trunek w drugim, byś... jedzonko. I...
Może lepiej nie, wiesz, bo jak myślami, to bym wszystkie gry przegrał. Dobra, słuchaj, lecimy dalej. O tym, że branża branża gier komputerowych jest trudna i niegdysiejszy hegemon, znamy takie historie wydawców, którzy byli hegemonami, a później, umówmy się,
padli.
Tak, tudzież szumnych zapowiedzi i w ogóle tego, co będzie, i bajeń o dominacji, tego było sporo, więc w sumie informacja o firmie Wizards of the Coast, to są kolesie na przykład, którzy mają w portfolio Dungeons and Dragons, tak?
O.
To papierowe przykładowo, tak? No oni zapowiadali jeszcze tam w lipcu 2022 roku, że będzie tam, wiesz, z 5 gier zrobią i będzie superowo.
I
no i tak ten teges, nie, się teraz już twierdzą, że skupiają się już na istniejących markach, bo wcześniej się mówiło o jakiejś tam produkcji na licencji G.I. Joe.
Pieniążki.
Już tam zwalniają, także no.
Pieniążki.
No. Także...
Pieniądze. Nie lubię zdrobnienia, ja samej używam, patrz.
A, widzisz, pieniądze. Czy jest pan, pani za przyjęciem euro, tak? Przyjmę w każdej ilości.
Tu walizka, proszę
tak,
ładować.
Proszę ładować.
Ale nie monety.
Dobra, teraz dwa gameplaye. Jeden z Wulong Fallen Dynasty, czyli to jest nowe od...
Widziałeś
Team...
to?
Tak, widziałem. Team Ninja...
Dobre, nie?
Czyli... Tylko tak, no od razu mi się skojarzyło z Niohem, nie mogło być
tylko
inaczej.
Tylko, dużo przeciwników tam było. I
na Niohu też było dużo, też tak? Było, tylko na przykład skakać nie można było w
Niohu.
Nie,
bo chodzi mi o to, że wiesz, w trudnych grach nie masz tak, że dosłownie co trzy kroki wyskakuje ci przeciwnik,
jest, tak?
Tak,
oczywiście.
No to ty w takiej grywasz,
tak.
Aha. Ale na tym gameplayu to tam sobie ktoś radził znakomicie, więc albo grał na kodach, albo był dobry.
Dostawał w trąbę, przecież parę razy zginął.
No ale początek tam...
Ale to ja przeżyłem, bo ten gameplay... pokazuje 10 minut, zapewniam cię, że gościu parę razy tam zginął, czy wiesz, gościuwa, nie wiem, albo osoba grająca, no, to nie
o
wiem.
Właśnie.
O właśnie, także polecamy, obejrzyjcie sobie.
To, ale w ogóle jestem zdruzgotany, bo było dostępne demo tej gry. Już nie jest, a szukałem, bo po tym gameplay, jak obejrzałem, mówię, kurczę, włączę sobie, sprawdzę. Znaczy, możesz pobrać, ale to jest plik taki na zasadzie, jak wyjdzie, bo ona chyba też w Game Passie będzie, jak wyjdzie, to wtedy zagrasz. Mówię, o wy.
Ale to 58 dni, człowieku, jeszcze czy tam ile już, no. to już...
Ty będziesz recenzował,
dwa miechy.
Ty lubisz się męczyć.
Tak, będę, ale oczywiście skojarzenie z Niohem miałem, może tak się zastanowiłem, czemu nie Nioh 3, ale może właśnie przez to, że jest tam możliwość skakania, że nic jak gdyby
to zmieniali. A może będzie Nioh 3, powstaje, wiesz.
No zobaczymy, za to panowie z The Astronauts to się nie popisali, bo Wulong ma 10 minut gameplay, a ci pokazali 45 sekund, nie?
No i tak świat waliłem.
Witchfire, tak?
Proszę cię, pięknie wygląda.
Ja wiem, powiem ci, że mnie to nie rozgromiło.
Mnie tak.
Normalnie latasz,
oglądałem to sobie
latasz, strzelasz.
4K na telewizorze i szczena opada.
Latasz, strzelasz, wiesz tam,
no,
używasz
mocy. Magia, no tak.
Latasz, strzelasz.
No. I taka to będzie gra.
W ładnym anturażu, no.
I taka, tylko dziwi mnie na przykład, że wiele mediów podaje, że no, że coś tam ekskluzyw na peceta. No nie, też ekskluzyw na razie na Epic Store'a, docelowo ma być na konsolach, więc hello, pobudka.
Pojawiają się także nowe informacje na temat rozwoju serii Silent Hill. Tutaj znowu mamy polski akcent, bo przypomnijmy, że Bloober Team krakowski
tak.
Przygotowuje remake, tak? Remake.
No ale tam nowością ma być praca kamery.
Silent Hilla 2, natomiast no są jakiś tam insider, Dusk Golem jest taka informacja, tu się posiłkuje serwisem PP.pl. Tak, informuje, że tych projektów jest dużo więcej. Ja się od razu zastanowiłem, czy tu wiesz, Bloober Team nie jest jakoś tam zaangażowany bardziej.
Może.
Z kolei...
Patrzę, miałem spytać Blueberów, czy Anshar im w tym pomaga.
A widzisz.
Też polskie studio.
No widzisz. Pamiętam, że w zapowiedziach mówiliśmy o Atomic Heart, nie? Mówiliśmy o tym, tak, o tym, że czekamy, nie?
Czekamy. I też w Game Passie będzie.
Tak, i faktem, że tutaj pewien taki zgrzyt, bo to rosyjskie studio, ale oni już, jak są informacje, od 2017 właściwie już tam działali poza Rosją, przenosili na Cypr się przenieśli, już jak jest tam wojna, międzynarodowy zespół, zdaje się, też Polacy są w składzie, także na Atomic Heart też już znowu trochę zaczynamy czekać. Co dalej? To też znowu ciekawostka dotycząca Wiedźmina Trójki tym razem. Jak wiecie, Steam, czyli największy sklep z cyfrowymi wersjami gier na pecety, wypuścił swojego Steam Decka. Mam to urządzenie, to jest taka peceto-konsola, no de facto taka konsola przenośna, no pecet w formie konsoli.
No i w czołówce najbardziej popularnych gier na Steam Decka jest
The Witcher 3 Wild Hunt, czyli
Cyberpunk też.
I Cyberpunk. No wiesz, to jest to, że masz, rozumiesz, małą, przenośną konsolę, a na tej przenośnej nośnej konsoli grasz, bo Elden Ring jest też na przykład na tej liście, tak? Czyli wielka gra, albo grasz właśnie w Wiedźmina, albo grasz w Red Dead Redemption 2, albo w Cyberpunka, wiesz, no to wcześniej to coś takiego, że przenośnej wersji absolutnie nie było pomyślenia, nie?
Znaczy ewentualnie jakieś, nie wiem, strumieniowanie obrazu,
no
tak?
No ale wiesz, no jest wersja Wiedźmina 3 na Switcha, no ale to ja to grałem i to jest okej, okay, natomiast no umówmy się, a już na pewno nie na dużym ekranie, tak? No więc, dobrze, jeszcze mamy cztery informacje już takie mniej sensu stricte związane z grami, tak troszeczkę się zrobi bardziej nostalgicznie. Archer McLean, nie wiem czy kojarzycie, no to oczywiście starsi gracze mogą kojarzyć International Karate i International Karate Plus. Archer McLean był twórcą tego kultowego tytułu, zresztą także Jimmy White's Whirlwind Snooker. Nie wiem, czy pamiętasz to na
oczywiście
Amidze.
Oczywiście pamiętam, ale to są gry sprzed 30 lat.
Archie McLean umarł w wieku lat 60, także z szacunkiem.
Skład niesamowity, bo kto nie grał w International Karate Plus, ten nie wie, czym są bijatyki.
Wszyscy grali. Ale na Spektrumie też było The Way of Exploding Fist, pamiętam.
No i było World Karate Championship na Atari. No panie, to młodość.
Ale faktem, że International
i później Karateka, ale to Karateka był już chodzony.
International Karate no, zapisało się złotymi zgłoskami, tak? Niewątpliwie. No też taka informacja, która co prawda nie dotyczy...
Ale poczekaj sekundę. International Karate Plus.
No.
Zamykasz oczy. I no. Widzisz tę planszę.
No tak. No, to jest bardzo
właśnie, o co chodzi.
Ale to też oznacza, że my starzy jesteśmy, bo jak ktoś jest młodszy, to oczywiście
no, to
nie
wiesz,
widzi tej planszy.
Słuchaj, każdy ma prawo przeżyć swoją przygodę ze światem gier. My się akurat urodziliśmy, wychowaliśmy w czasach, kiedy ona zaczynała dopiero powstawać. Teraz kwitnie, no już, teraz to już jest gigant, tak?
Tak.
Więc, a ja osobiście uważam, że to jest niesamowite, że mam okazję przeżyć od samego początku.
To prawda, to prawda.
Dalej
to
obserwować
prawda.
To i przechodziłem każdy szczebel. Tak? No tak. Bo de facto i Atari
i Spectrum,
2600,
tak.
Spectrum, Commodore
Amiga,
i tak dalej. I
PlayStation
tak dalej.
1, PlayStation... No tak, to prawda. Jesteśmy no, tak starzy, że no, dorastamy z branżą gier komputerowych. Taka też prawda. Jest zresztą... Dzięki temu też ta branża jest w tak świetnej kondycji, bo umówmy się, tacy ludzie jak my, mający pracę, rodziny, no a przede wszystkim skoro mamy pracę, to mamy stałe dochody, pensje, tak?
A część naszych rówieśników tworzy gry, tak?
Część naszych rówieśników tworzy gry, ale po prostu no, mamy pieniądze na to, mówiąc ogólnie w pewnym sensie o naszym pokoleniu, tak? Mamy pieniądze,
tak,
żeby
bo to są osoby dorosłe,
kupować,
w miarę
tak?
Powiedzmy ustatkowane, które mają pieniądze na swoje jakieś
hobby,
tam
tak.
Hobby i zamiast, nie wiem, pójść do kina, kupują gry i tak dalej.
Dokładnie,
to tak, to
tak.
Tak.
To jest
no,
jakby
ja
część
swoje,
z tego.
Swoim młodemu kupuję gry, tak, więc
no, oczywista,
to kolejne pokolenie wchodzi.
Oczywista oczywistość. No i inna też taka smutna właśnie informacja, mówiłem, że to będzie nostalgicznie nieco, mianowicie no to jest taka postać, która no w pewnym sensie była związana ze światem gier komputerowych, bo się pojawiała w, nie wiem, w jakiejś tam Forcy, Horizon czy Motorsport.
Wiem, o kim mówię.
Przyznam szczerze, że nie wiem, czy w Gran Turismo, natomiast również twórcy
był.
Gran Turismo, tak.
Gran Turismo, Dirt, seria, tam była nawet konkurencja Ginghama, Ken Block, no bardzo znany rajdowiec, pierwszy chyba Amerykanin, który w rajdach startował i on najbardziej większą popularnością zyskał właśnie dzięki tym filmom taki...
Z trikami powiedzmy,
ale
tak?
Tak obłędnie widowiskową jazdą, że to się w głowie nie mieści.
Choć mistrzem WRC to on chyba nigdy nie był. Nie,
nie, nie, nie, ale też chyba startował.
Tak, sensu sportowo, natomiast nazwijmy to tak, no, bardziej, nie wiem, rozrywkowo traktując to, no bo to
tak.
Też tak, taka prawda. No,
on
Ken Block był...
przez lata Fordem Focusem, Fiestą, Cosworthem, tam jeździł tymi głównie Fordami, różnymi samochodami, te filmy powstawały, wszyscy się zachwycali i tak dalej. Później dołączył do niego Travis Pastrana, jeśli ktoś się sportami motorowymi interesuje, to wie, że to no, motocyklista, który no, wiele rzeczy zrobił, bo i wygrywał zawody X Games, i wygrywał no, setki zawodów, robił jako pierwszy różne triki, w tym na przykład podwójnego chyba backflipa i frontflipa chyba też. I
ale
tak dalej,
też
ale też amerykańska ikona.
Ale też rozmawiamy o rozrywce, nie o sportowym jeżdżeniu. Natomiast...
Nie, no sportowo też jeździł i wygrywał, no to
okej,
okay,
no tak czy owak Ken
ale
Block.
Teraz on też także jeździ za hukiem, no i niestety Ken Block odszedł w tragicznym tragicznym wypadku, żona, trójka dzieci, ale rodzina wspierała jego zawsze, jego pasję, więc...
No, co miała nie wspierać.
No i spuściznę zostawił. Nie mówię to o finansach, ogólnie o tym, że będą ludzie go pamiętać.
Spuściznę dobrej jazdy samochodem, bardzo efektownej i widowiskowej.
No ale powiem ci, to się ogląda, ojeju.
Za to na koniec aspekt humorystyczny, jeszcze tam ruskie trolle kombinują, bo teraz są odcięci, wiesz, od rynków światowych, jeżeli chodzi o gry. Pamiętasz, były plany, że tam zrobią swój ruski silnik graficzny, będą ruskie gry tłukli.
A ty widziałeś ten pierwszy pokaz, jaki był? To była gra? Lepsze gry robią Polacy na 48-godzinnych game jamach, niż to, co oni wtedy pokazali.
Ale słuchaj, Ros ma powstać...
Temu faszyście, naziście, łysemu, botoksem wypełnionemu.
Ros game, posłuchaj, Ros game. I są trzy scenariusze,
weź,
posłuchaj.
Ty nie, powiedz tylko o tym trzecim, bo to mnie po prostu
to
tak rozbawiło.
50 miliardów, znowu serwisem PPE.pl się posiłkuje, 50 miliardów dolarów, to jest scenariusz przywództwa, czyli do 2030 starają
czyli
się...
W 7 lat.
Tak. Liderami branży przygotują 4 nowe silniki do tworzenia gier oraz nawet 2 konsole.
I wiesz, konsole to jeszcze, choć Chińczycy próbowali, im nie wyszło, ale silniki? Przez dekady de facto mamy, nie wiem, w tej chwili 2-3 silniki, które są używane.
No tak
Unreal Engine jest używany przez wszystkich, jest rozwijany naprawdę już tyle razy, się w głowie nie mieści.
No
masz jeszcze Unity, ale...
i Unity, tak?
A tak, ale de facto wszyscy się teraz na Unreala przesiadają.
Ale są też, no ale to też oczywiście są latami tworzone silniki,
autorskie.
Bo w autorskie, bo zdaje się, że From Software ma swój silnik.
No, przecież, gdzie przecznice dalej patrząc, chłopaki z Exor Studios mają Naughty, swój Schmetterling.
No, Naughty Dog też ma swój, zdaje się, autorski silnik, okay, tak?
No,
ale to też w dalszym ciągu
właśnie,
są to
lata pracy.
Narzędzia, które wymagają lat pracy. No,
nie, powiem ci tak. Bardzo bym chciał, żeby oni te pieniądze przeznaczyli na to, bo je przepalą. One pójdą po prostu do pieca, więc bardzo bym chciał, żeby się zubożyli o 50 miliardów dolarów.
No tak, prawda jest taka,
bo
że...
Bo sukcesu nie osiągną, bo kto normalny na świecie kupi ich konsole lub ich gry? No hello.
Wiesz co, no, to jedno, ale nawet w normalnych warunkach, wiesz jaka jest ta branża, no przepalanie pieniędzy na projekty, które później, umówmy się, nie odnoszą sukcesu, chociaż w teorii mają wszystko, żeby ten sukces odnieść.
A pamiętasz tą konsolę?
Do gier
na Androida? Też wszyscy myśli, że będzie sukces, bo to jednak na Androida tyle gier, taka biblioteka, w ogóle połączone i tak dalej, padło.
No historia takich nieudanych projektów jest nad wyraz długa, więc to...
I miejmy nadzieję, że dopiszemy tam kilka nazistowsko-faszystowsko-rosyjskich wątków.
W tej branży po prostu takie założenia no, nie mają racji bytu. Najnormalniej w świecie niestety można miliardy dolarów przepalić.
I niech przepalają. Jeszcze
I niech przepalają. I tym optymistycznym. Dobra, to teraz o superbohaterach opowie Jarek Gowin. To będzie Marvel's Midnight Suns i będziemy zmierzać do końca tego giermaszu.
Giermasz. Recenzja.
To jedna z tych produkcji, do których nie można podchodzić uprzedzonym. W komentarzach pod jej zapowiedziami było sporo marudzenia, że co to za karty, że jak to wygląda, że taktyczna gra w świecie superbohaterów nie może się udać. Ale Marvel's Midnight Suns się udało. Przynajmniej w większości. To gra taktyczna, choć nie tylko. Chwilami nawet nie przede wszystkim. Walka podzielona na tury jest tu rzeczywiście sednem, ale zajmuje tyle samo czasu, co inne aktywności, które oferuje produkcja. Produkcja osadzona w świecie komiksów i filmów, w których główną rolę grają postacie o nadprzyrodzonych zdolnościach. Mamy tu więc cały panteon bohaterów. Ironmana, Doktora Strange'a, Hulka, Captain Marvel albo Blade'a. Mamy też własną, spersonalizowaną postać, którą tworzymy od podstaw, a która jest osią całej fabuły. Historii tradycyjnie nie zdradzę, powiem jedynie, że choć prosta, to skonstruowana jest bardzo sprawnie, jednak nie wszystkim może się spodobać. Oparta jest bowiem w dużej mierze na magiczno-mistycznych zagrożeniach i wiem, że nie wszyscy lubią takie klimaty w superbohaterskiej otoczce, mnie jednak przypadło do gustu, ale też podchodziłem z rezerwą. Wspomniałem, że starcia nie zajmują tak dużo czasu, jak można by się spodziewać, ale z drugiej strony przynoszą mnóstwo zabawy. Filarami są karty dla poszczególnych postaci, postaci. Budujemy dla nich talie, które możemy rozwijać. Co turę dla bohatera dobieramy kolejne kartoniki, które przy zagraniu pozwalają uruchomić poszczególne ruchy, specjalny atak lub wsparcie. Oczywiście także dedykowane dla danego herosa. Samych bohaterów także rozwijamy, wykorzystujemy również elementy otoczenia. Wydaje się, że to ubogi, prosty system, ale na tym polega jego urok. Jest łatwy do opanowania, ale kompletny. Gdyby zabrakło któregoś z elementów, można by się przyczepić. Ale właśnie o to chodziło, żeby poszczególne mechaniki się uzupełniały i wyszło to bardzo dobrze. Zresztą chociaż to turówka, to starcia sprawiają wrażenie bardzo intensywnych, a przede wszystkim przynoszą dużo satysfakcji i przyjemności. Najlepszą pochwałą chyba jest to, że porażka nie zniechęcała, tylko motywowała do kolejnej próby. Poza starciami zajmujemy się sferą... Podobnie jak na całą grę, nie ma na nią jednego określenia. Obyczajowa? Na pewno w dużej mierze RPG. Chodzi o to, że buszujemy po bazie, w której stacjonuje superbohaterska drużyna, rozwijamy postaci, wyposażamy się w nowy wygląd, komenderujemy innych bohaterów do poszczególnych zadań, przez to jakiś czas są niedostępni w naszych walkach, budujemy też relacje z innymi postaciami, chociaż walki czarują i wciągają, i chociaż tutaj też kręciłem nosem na jakieś trzecioosobowe wstawki w grze przedstawianej jako przede wszystkim turowa gra taktyczna, tak sprawiło mi to tyle samo przyjemności, co starcia. Lilith herself could not bend. What makes you think you will fare any better? Ale żeby nie było też tak przyjemnie, to jest jedna rzecz, która mi jednak przeszkadzała przez całą rozgrywkę. I też w pierwszym momencie odrzuciła. Grafika. O ile jeszcze w dalszych rzutach wszystko wygląda dość ładnie, tak wizerunki bohaterów i niektóre projekty prezentują się najwyżej przeciętnie. I to jak przymknie się już oko. Chwilami wrażenie jest takie, jakbyśmy odpalali na telewizorze grę z telefonu. Wydaje mi się, że twórcy chcieli pójść w taki sznyt prostoty komiksowej, ale posunęli się w tym minimalizmie za daleko. Tu brak szczegółów jednak bije po oczach, szczególnie jeśli chodzi o twarze. Jak produkcja animowana z lat 90. Pamiętacie tego telewizyjnego Spidermana sprzed 2,5 dekady? To niemal ten sam poziom. Nadal jednak to szalenie wciągająca i nawet momentami ujmująca gra. Czekam na DLC z kolejnymi postaciami. Gdyby nie grafika, to z czystym sumieniem postawiłbym 8. Teraz też stawiam, ale z mniej czystym sumieniem.
Ani się obejrzeliśmy, czy też ani wy się obejrzeliście, ani się wysłuchaliście, że tak powiem, przecież nas słuchacie, nie oglądacie, no całe szczęście, że nas nie oglądacie.
A ja lubię w samochodzie giermaszu słuchać.
A, widzisz, no.
Super, tam. No, młodego no, katuje, czy dalszy, chcesz, nie musi słuchać.
W dalszym ciągu na szczęście nas nie oglądają. Bardzo dziękujemy.
Michał Król.
Andrzej Kuty, skłaniamy się, słyszymy się oczywiście za 7 dni. Przyznam szczerze, no tak, mamy tego Monster Huntera Rise w wersji na Xbonia.
No ja Somerville na pewno zrobię, bo to jest gra, która wpadła jakiś czas temu, niedawno, do Game Passa i to jest gra od twórców genialnego Limbo, czy Inside.
Tak.
Więc to zrecenzuję na pewno.
No i dobrze, no i zobaczymy, co tam się jeszcze wydarzy.
A Andrzej się będzie obijał, jak zawsze.
Obijał.
Dobra, dobra, wszyscy wiemy, jak jest.
Wszyscy wiedzą, jak jest. Ja się oczywiście obijam, wiadomo. Dobra, i tym optymistycznym do usłyszenia za 7 dni.
To jest Radio Szczecin.
Audycja zawierała lokowanie produktu.